Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Czas Odyseję zacząć, ona w zasadzie trwa. Pytanie, do jakiego portu dobijemy? Jak na razie trochę będzie o polskiej polityce, ale trochę też o tym, co się dzieje na Ukrainie. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Akademia Sztuki Wojennej. Ach, może z racji tego, że zaraz Sejm wznowi obrady, to zapytam trochę o sytuację w Polsce, w kraju. Czekają nas 3 komisje śledcze, to dzisiaj, ale jutro Sejm ma jedną komisję, może nie śledczą, bo pracującą na innych zasadach, no ale komisja, która miała być ważna dla polskiego bezpieczeństwa, ma, no, może nie zlikwidować, bo nie może, bo to jest ustawa, ale może spróbować usunąć ich członków z tej komisji. I tak się pewnie stanie, panie profesorze. Co będzie oznaczać usunięcie wszystkich członków z Komisji Śledczej do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce?
No, w kontekście toczącej się wojny to, co będzie to znaczyło, czyli ciepły sygnał do Moskwy, no bo nie ulega wątpliwości, że po pierwsze reset miał miejsce. Po drugie, był on bardzo, ale to bardzo głębokim procesem obejmującym praktycznie wszystkie segmenty i obszary państwa polskiego. No, po trzecie, w swojej istocie był on sprzeczny z absolutnie kluczowymi wówczas zasadami polityki wschodniej realizowanymi przez Polskę. To znaczy wysadzał w powietrze tą politykę, jakby pośrednio czy konsekwencją tego też była redukcja polskiego potencjału odstraszania, więc między innymi likwidacja jednej z 4 dywizji na kierunku kluczowym, czy na kierunku wschodnim, na kierunku Bramy Brzeskiej, a więc z tego obszaru, z którego zwykle idą uderzenia na zachód. Zlikwidowanie wówczas, czy redukcja do 3 związków taktycznych, do 3 dywizji potencjału obronnego, a szczególnie tutaj na ścianie wschodniej, to było coś samo w sobie porażającego, a po drugiej stronie Rosja, jak pamiętamy, przyspieszyła wówczas zbrojenia. No w którymś momencie przecież zbudowała pierwszą gwardyjską armię partyjną, ona odbudowała tą wielką armię, która w czasach Związku Sowieckiego miała dokonać takiego przecinającego uderzenia na zachód, miała po prostu zmasakrować armie natowskie. Obok 8 armii, ta 8 armia też została odbudowana, czy odtworzona, w tej chwili bardzo istotną rolę odgrywa właśnie podczas wojny ukraińskiej. No dość powiedzieć, że w ramach 8 armii jest 150. dywizja, to ta słynna dywizja Erista Berlin, czyli ta dywizja, której żołnierze stawiali flagę na Reichstagu, więc można powiedzieć, że z jednej strony Rosja zbroiła się po zęby, a my w ramach realizowanej polityki resetu, ale także zmniejszania potencjału odstraszania, zachęcaliśmy Rosję do tego typu polityki, czyli do polityki presji, do polityki używania siły, do agresywnej polityki wobec wschodniej flanki NATO, ale także wobec Polski. No i likwidacja komisji, która mogła ujawnić wiele obszarów, które są nadal dziwne, niepojęte. No ja przypomnę przecież, że to sam kandydat w tej chwili na ministra spraw zagranicznych ujawnił skandaliczną kwestię, mianowicie propozycję Putina dla państwa polskiego, dla Tuska, rozbioru Ukrainy. A dzisiaj, jak wiemy, w tej polityce realizowanej między innymi przez główne wywiadownie niemieckie, wywiadownie rosyjskie w tym na przykład Naryszkina, a więc szefa wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, skłócanie Polski z Ukrainą we wszystkich wymiarach jest jednym z kluczowych elementów realizowanej przez Federację Rosyjską strategii. No i nie ulega wątpliwości, że tego typu działania będą intensyfikowane i mamy w tej chwili taki mocny sygnał, że po pierwsze Polska osłabła, jeśli chodzi o taką determinację związaną z ukraińską wojną, ale także osłabła, jeśli chodzi o projekt odstraszania, czyli determinację związaną z budową potencjału polskiej armii. Tutaj cały szereg pojawia się takich sygnałów, które trochę przypominają to, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia, mimo przecież oczywistego kontekstu tych wydarzeń, z którymi mamy cały czas do czynienia. No i z drugiej strony obok tego typu sygnałów mieliśmy bardzo ciepłe przyjęcia medialne, zarówno w Moskwie, jak i w Mińsku, związane z wynikami wyborów, no bo one jakby wpisują się w tą narrację, która była celem prowadzonej wojny hybrydowej przez Federację Rosyjską wobec państwa polskiego. Generalnie chodziło o osłabienie państwa, no i wyniki wyborów osłabiają nie tylko ten wymiar międzynarodowy, ale także tą siłę wewnętrzną państwa, czyli tą zdolność do budowania w kluczowym momencie, kiedy decydują się losy całego regionu na dziesięciolecia, zdolność Polski do wpływania na pewne procesy. Stąd ta aktywizacja Niemiec związana z tą próbą centralizacji z jednej strony Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony właśnie działania Federacji Rosyjskiej, które wykorzystują tą sytuację. No i przypomnijmy, że tuż po wyborach bardzo zdecydowane padły takie sygnały zastraszania Polski, mianowicie groźby, że jeśli Polska nie przestanie być tak, jeśli nie zacznie pasować, jeśli nie zmniejszy swoich nakładów na zbrojenia, no to Polsce grozi napaść ze strony Federacji Rosyjskiej, czyli Federacja Rosyjska grozi, że nas napadnie, jeśli po pierwsze nie zmniejszymy swojej aktywności w ramach sojuszu, no i jeśli nie zmniejszymy swoich ambicji związanych z budową potencjału odstraszania. I te słynne zdania byłego prezydenta, człowieka Federacji Rosyjskiej, Miedwiediewa, który przecież uczestniczył w pewnych elementach owej polityki resetu wobec państwa polskiego, trzeba odbierać jako właśnie bardzo jasno odebrany sygnał, że Rosja ocenia, iż jest mniejsza wola, mniejsza determinacja i mniejszy potencjał polityczny państwa polskiego związanego z gotowością do kontynuowania dużych zbrojeń, no i także tej woli w tej grze międzynarodowej, aby Polska była takim bardzo silnym państwem na wschodniej flance NATO. Więc te wszystkie elementy trzeba odbierać jako pokłosie czegoś, co jest wpisane, wynik wyborów jest jakby idealnie wpisany w interesy państwa rosyjskiego. Czyli gdyby szukać, jaki efekt wojny hybrydowej, którą Federacja Rosyjska prowadziła i prowadzi wobec państwa polskiego, był oczekiwany w Moskwie, no to właśnie mniej więcej taki wynik, czyli bardzo skomplikowana sytuacja wewnętrzna, słabe państwo, słaba decyzyjność tego państwa, no i duża ilość emocji, czyli zapowiedziane igrzyska, zapowiedziane jakieś komisje, które będą miały rozliczać w sytuacji, w której każdy dzień budowania potencjału obronnego państwa przekłada się po prostu na to, czy Polska uniknie wojny, czy też zostaniemy napadnięci. A tutaj problem polega na tym, że tego typu procesy nie dzieją się w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, tylko one są efektem planowania, umiejętnego rozwiązywania problemów, przerzucania środków finansowych, kumulacji tych środków finansowych. Więc no, jest taka sytuacja, gdzie opozycja zachowuje się tak, ta, która w tej chwili marzy o przyjęciu władzy, jakbyśmy byli gdzieś w jakimś rajskim miejscu, bez jakichkolwiek realnych zagrożeń, a nie w sytuacji państwa, które jako jedyne na świecie ma swoją granicę zarówno z państwem napadniętym, jak i z państwem, które jest agresorem. W związku z tym pozycja Polski jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, ale także oczywiście bezpieczeństwa obywateli państwa polskiego. Te wszystkie elementy, jeśli weźmiemy pod uwagę, jeśli weźmiemy też pod uwagę fakt, że w Rosji zbliżają się wybory, prezydenckie w marcu i że Rosja bardzo wiele elementów w tej chwili będzie podgrywała pod to, aby zbudować maksymalnie skuteczną kampanię wyborczą dla Putina, bo on nie przeprowadzi te wybory, a z drugiej strony mamy przecież zbliżające się szybkimi krokami wybory w Stanach Zjednoczonych. No mamy też bardzo złożoną sytuację w Niemczech. Niemcy uciekają do przodu i próbują podgrywać, bardzo dziwną rolę pełnią jakby takiej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o pozyskanie Ukrainy kosztem Polski, bo przecież ten bardzo niebezpieczny cios, który Polska otrzymała, to otrzymała od Ukrainy, która została w jakimś tam stopniu część elit skorumpowana przez Niemców i przekonana do tego, aby w kluczowym momencie kampanii wyborczej odegrać bardzo negatywną rolę, jeśli chodzi o nastroje społeczne w Polsce. To był bardzo istotny element, który wpłynął na wyniki wyborów w państwie polskim.
To jest być może właśnie celowe działanie. Ta komisja już nie wróci, nie będzie procedować, na to wszystko wskazuje, chyba że będzie użyta w odwrotną stronę i stanie się pewnego rodzaju wydmuszką albo cyrkiem, no ale o takich scenariuszach, skoro nie są na stole, to jak na razie nie ma co mówić. Panie profesorze, naszym gościem Piotr Grochmalski. Państwo tej rozmowy słuchają tylko i wyłącznie dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję i za to, że Państwo współtworzycie i tworzycie de facto Radiownet. Panie profesorze, przejdźmy na Ukrainę. Coraz więcej informacji o tym, że czeka nas zwrot akcji, że już od jakiegoś czasu ofensywa wojsk ukraińskich się wypaliła. Warunki pogodowe, wcześniejsza niż rok temu zima, zamarzające błota i stepy Ukrainy pozwolą z kolei Rosji ruszyć do ataku, który trwa od jakiegoś czasu na skalę ograniczoną dookoła Awdijewki, a może się objawić na innych rejonach frontu. W którym momencie wojny na Ukrainie jesteśmy i czy skończyło się okienko możliwości dla Kijowa, a teraz pałeczkę przejmie Rosja i będzie się rozpędzać?
No, trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone przekroczyły pewnego punktu związanego z zaangażowaniem. To znaczy, to oczywiście były duże środki, największe z wszystkich stron, ale jak porównamy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę trzeciego planu, wojnę afgańską, gdzie Amerykanie wydali na to wojnę ponad 2 biliony 200 miliardów dolarów i sumę, która została tutaj wydana w przypadku dotychczasowych nakładów na wojnę, która jest strategicznie kluczowa, bo porażka tutaj Stanów Zjednoczonych oznacza klęskę także dla NATO i oznacza klęskę dla Stanów Zjednoczonych, bo zachęca Chiny do działań na Dalekim Wschodzie. No i w tej perspektywie, no niestety trzeba powiedzieć, że środki, które otrzymała Ukraina, były znacząco niewystarczające na to, aby chociażby podjąć skuteczną ofensywę. No, nie dostali na czas nowoczesnych samolotów broni ofensywnej generalnie, która także zestawów pozwalających na rozminowywanie tych ogromnych obszarów, ponad 35 tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru zaminowanego, porażające systemy zbudowane przez surowiki na w ramach tej potrójnej bariery, która miała bronić i skutecznie, jak widać, obroniła, ale generalnie Rosjanie mają swoje ogromne problemy. Oni w tej chwili budowali rezerwę już latem, 25. Armię, to taka rezerwa strategiczna wodza na Dalekim Wschodzie w ramach Wschodniego Okręgu Wojskowego, ponad 30 tysięcy rezerwy budowanej. No i w tej chwili 18. Armia, która miała odciążyć właśnie ten obszar chersoński, tak aby przesunąć część sił na Zaporoże, czyli 18. Armia, która jest podporządkowana Południowemu Okręgowi Wojskowemu, czyli pamiętamy te wszystkie wydarzenia, które wstrząsnęły Rosją i światem, ten pucz który był związany między innymi z zajęciem w Rostowie nad Donem bazy czy centrali z sztabu południowego okręgu wojskowego, no to właśnie 18 Armia, która w tej chwili częściowo została wprowadzana, szczególnie elementy tej 18 Armii, ona nie została w pełni ukompletowana, nie w pełni funkcjonuje. 70. Dywizja, która została wprowadzona, też nie jest w pełni ukompletowana, nie w pełni jest sprawna, plus to, co tam działało, czyli 22. Korpus Armijny z tych sił, które podlegają Krymowi. To wszystko powoduje, że rzeczywiście Ukraina, która ma problemy po tej zmianie, która nastąpiła, jak pamiętamy, cały szereg różnego rodzaju afer korupcyjnych związanych z unikaniem służby wojskowej, jeśli chodzi o siły ukraińskie, jeśli chodzi o pozyskiwanie rezerw, w konsekwencji zmiana systemu, a więc zastąpienie cywili kadrą oficerską, to nie tylko nie pomogło, ale w zasadzie doszło do swoistej katastrofy, jeśli chodzi o pozyskiwanie rezerw. W tej chwili szuka się nowego rozwiązania, a więc prywatne firmy mają przejąć tego typu działania, no ale generalnie Ukraińcy mają problemy z uzupełnianiem strat, coraz gorszy żołnierz trafia na pierwszą linię, to ewidentnie widać. No i tutaj te problemy, które się pojawiły zarówno w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych, głównie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o zagwarantowanie płynne dostaw, miejmy nadzieję, że to zostanie przezwyciężone, dlatego że rzeczywiście w Rosji toczy się ożywiona dyskusja w świecie tych fachowców, oskarżająca między innymi dowództwo, sztab generalny, że nie są postawione jasne cele, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, czyli jakie cele zasadnicze, co dla Rosji ma oznaczać zwycięstwo, jak mniej więcej przewidywane są dalsze działania, no ale z drugiej strony Rosja przyjęła w tej chwili, Duma przyjęła nowy budżet, radykalny budżet wojenny, więc Rosja przygotowuje się na długotrwały konflikt na lata 2024-2025, jest przygotowane ogromne rzeczywiście wsparcie finansowe kosztem całej gospodarki, bo widzimy też rosnący problem z zapewnieniem płynności siły żywej, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o sektor zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej. Stąd są szerokie dyskusje, czy otworzyć się szeroko na tych, którzy ewentualnie chcieliby wrócić, a którzy uciekli z tych Rosjan, bo w tej chwili rzeczywiście brakuje rąk do pracy i generalnie wydajność przemysłu zbrojeniowego daleko odstaje od tego, co było planowane. Tym niemniej oni schodzą też ze standardu, obniżają standardy swojego sprzętu, produkują gorzej, produkują w oparciu o gorsze półprzewodniki, chociaż nadal nie udało się uszczelnić kanałów i nadal przemysł zbrojeniowy rosyjski, kolejne raporty potwierdzają, dostaje, czy udaje się pozyskiwać na zasadzie łapówek, na zasadzie różnego rodzaju tego typu działań od korporacji zachodnich, nowoczesne technologie i nowoczesne półprzewodniki. No ale generalnie to w tej chwili rzeczywiście Federacja Rosyjska przyjęła takie jakby trzy strategiczne obszary, w których próbuje się realizować, czyli cały czas presja na niemal całej długości linii, z tym głównie Awdijivka, no bo to jest takie miejsce, które jest kluczowe także w tym wymiarze propagandowym dla Federacji Rosyjskiej. Pamiętamy, od 2014 roku trwają walki o Awdijivkę. Z drugiej strony chcą powtórzyć, to jest trzecia zima, chcą powtórzyć manewr z ubiegłej zimy, czyli to, co zrobił Surowikin, czyli próba zniszczenia infrastruktury krytycznej, aby obniżyć poziom życia społeczeństwa ukraińskiego. No i trzecie jest głęboko huśtać, czyli wywołać wewnętrzne niepokoje, podziały. I tutaj są już pewne pęknięcia, jeśli chodzi szczególnie o klasę polityczną. Na Ukrainie ostatnio dużo było dyskusji, chociażby o tych propozycjach pokojowych, w których uczestniczył Schröder, to niemieckie media ujawniły te pierwsze tygodnie walk w 2022 roku, gdzie Schröder był pośrednikiem i rzekomo pod presją z jednej strony Stanów Zjednoczonych, to wersja niemiecka, a w tej chwili została inna wersja ujawniona, że to pod wpływem premiera Wielkiej Brytanii strona ukraińska nie poszła na propozycje rosyjskie. Tam głównie chodziło o to, że rzekomo Ukraina zrzeknie się chęci uczestniczenia w NATO. To miał być niby ten główny czynnik.
Ale to by wszystko, musimy panie profesorze powoli kończyć, to by wszystko wskazywało, że no Ukraina już się gotuje na to, że jakiś pokój, czy raczej zawieszenie broni będzie musiało być podpisane i będzie to kosztem ukraińskiej ziemi. Tak to w tej chwili wygląda.
Tak naprawdę, gdyby doszło do takiego wariantu, to jest najgroźniejsze dla samej Ukrainy, dla Polski, dlatego że byłby to krótki okres podciągnięcia potencjału rosyjskiego, a później kolejna odsłona wojny w sytuacji, w której Ukraina nie byłaby w stanie, przy tym stanie gospodarczym, przy tej ilości odebranych ziem o kluczowym znaczeniu gospodarczym, także zamknięcie od strony morza, no to w istocie mielibyśmy do czynienia z państwem, które nie byłoby w stanie zbudować potencjału obronnego, skutecznie bronić swoich granic i prędzej czy później stałoby się rzeczywiście łupem Rosji. No i mielibyśmy taką sytuację, że kwestią najbliższych 6-7 lat byłaby agresja na Polskę, na też wschodnią flankę NATO. To jest ten scenariusz, który trzeba traktować poważnie, stąd niektórzy analitycy mówią przegrana, jeśli dopuścimy, jeśli Stany Zjednoczone dopuszczą do przegranej Ukrainy, no to mamy w perspektywie trzecią wojnę światową.
I to nie jest wesoła perspektywa. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, wykładowca akademicki Akademia Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A państwo tej analizy, tej rozmowy mogli wysłuchać tylko dzięki i wyłącznie dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo państwa serdecznie zachęcam do włączenia się w tworzenie i budowanie Radia Wnet na platformie patronite.pl/radiownet. Łukasz Jankowski, dziękuję państwu bardzo za uwagę.